Otwórzmy proszę nasze Biblię na liście do Rzymian. O ile dobrze pamiętam, ostatnio mówiliśmy o jednym, jeśli nie z największych, problemów człowieka na ziemi. Nie wiem, czy pamiętacie, jaki my jako ludzie mamy problem. I apostoł Paweł, który był człowiekiem bardzo takim wykształconym, miał, można powiedzieć, hebrajskie pochodzenie, żydowskie. Ten człowiek, który znał Boga, który znał, czytał Jego Słowo, poznawał Jego myśli i przez całe życie starał się żyć zgodnie z tym Słowem, według swoich przekonań, zgodnie ze swoim sumieniem, tak jak to później powiedział. Nie zauważył, że Pan Bóg coś zmienił w swoich planach w stosunku do ludzi i my też jako ludzie tego potrzebowaliśmy. Czyli potrzebowaliśmy tego, żeby Bóg posłał swojego jedynego Syna. To, co tydzień temu święta obchodziliśmy Pana Jezusa. Potrzebowaliśmy tego, żeby ktoś zdjął z naszych barków, z naszych sumień, z naszych serc, z naszej świadomości to, że my rodzimy się grzesznikami i później całe życie jesteśmy grzesznikami. I to słowo grzesznik, grzech, to jest takie słowo, które nie cieszy się powodzeniem. My, którzy szukamy Pana Boga i chcemy znać definicję odnośnie naszego życia, chcemy poznać właśnie, bo dlaczego my mamy taki problem, chociaż tak jak apostoł Paweł napisał, my chcemy postępować dobrze. Chcemy mieć społeczność, chcemy, nawzajem się kochać, wspierać, pomagać sobie. Ludzie o tym marzą. I apostoł Paweł właśnie w liście do Rzymian 7:19 napisał słowa, po prostu coś, nad czym ja zastanawiam się już co najmniej kilkanaście lat. Czasami możemy się zastanawiać, apostole Pawle, czy tu nie ma jakiegoś błędu w tym, co piszesz? On mówi o tym, że on nie robi. Wyobraźcie sobie, co apostoł Paweł 20 lat od momentu, kiedy poznał Chrystusa osobiście, Bóg mu się objawił, on pisze, że on nie wie, co on robi. On robi, tak naprawdę nawet nie robi tego, co chce, ale to, czego nie chce, to czyni. I ja tak wymyśliłem, że to jest chyba jeden z największych problemów człowieka w ogóle. Bo my wiemy jako ludzie z reguły w zasadzie, jak powinniśmy żyć, co byśmy chcieli. Ale w nas jest gdzieś taka siła. On później w następnym zdaniu on opisuje, mówi o sile, która mieszka w nim i która czyni go niewolnikiem. I później on mówi, że tak naprawdę to już, tutaj możemy się, poradzić, zastanawiać, że on miał jakiś dylemat w swoim życiu, apostoł Paweł. Bo z jednej strony chce czynić dobrze, ale z drugiej strony czyni źle. Albo to, co chce czynić, tego nie czyni. I mówi, czy kończy te myśli tymi, że co ze mną jest nie tak? Dlaczego ja mam taki problem? W wersecie 24, 7 rozdziału listu do Rzymian, to jest strona 1215, on mówi, nędzny jaż człowiek. Mówi, ja jestem nieszczęśliwy, bo po prostu we mnie jest coś, co działa przeciwko mnie. Coś, co powoduje różnego rodzaju działanie wbrew mojej woli. I no, gdybyśmy tu zakończyli, to to by była zła nowina. To by była jakaś zła Ewangelia. To by była niedobra nowina. Natomiast to, o czym apostoł Paweł pisze dalej, to jest właśnie dobra nowina. Pomódlmy się krótko. Drogi Panie, dziękujemy Tobie za to, że jesteś, za to, że wszedłeś na ten świat, za to, że widzisz nas dokładnie. Dokładnie wiesz, Panie, jaki jest problem w naszym życiu. I też dziękujemy Ci za rozwiązanie, które Ty przyniosłeś na ten świat. Dziękujemy Ci za Twoją miłość, za to, że kochasz nas ponad swoje życie i za to, że nasze grzechy zaniosłeś na krzyż i że zmartwychwstałeś, Panie, i że teraz nie musimy się potępiać, nie musimy żyć poczuciem winy, ale możemy żyć Twoim życiem, Panie, Twoim zmartwychwstałym życiem. Prosimy Cię, abyś mówił teraz do nas. Prosimy Cię o to w Twoim imieniu. Amen. Amen. I zanim, kiedy Pan Jezus się urodził, to Jego imię jest Emanuel, co się wykłada Bóg z nami. On jest z nami. Jego natura, On chce być z nami. On swoim sercem jest z nami. Jego imię też zostało nazwane Jezus, co znaczy On zbawi, On uwolni swój lud od grzechów Jego. Czyli Jezus, Jego imię jest Zbawiciel, ten, który ratuje, ten, który uwalnia, ten, który sprawia, że właśnie ta siła, ta moc, która nazywa się tym niechcianym słowem, właśnie grzechem, może nas od tego uwolnić. I tematem właśnie, i to jest tematem 8 rozdziału listu do Rzymian, i to jest też związane z tymi świętami, które tydzień temu obchodziliśmy. Nie wiem, te święta, które obchodziliśmy, to po prostu oczywiście większość ludzi, no wiadomo, jest wolny czas, można zjeść, można się nakarmić, gdzieś wyjechać. Ale jakie to są święta? To są święta Chrystusa, który zmartwychwstał, który zwyciężył śmierć, który pokonał śmierć, bo Bóg jest większy od każdego z naszych wrogów. I jeżeli ja czy ty mamy jakiś wrogów w naszym życiu, jeżeli mamy w naszym życiu jakąś słabość, to Bóg ma siłę, która może tą słabość, czy te przeszkody, czy te trudności przezwyciężyć. I to jest Jego zmartwychwstałe życie. I apostoł Paweł później pisze: Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu. Ale teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Jeżeli wezwałeś imienia Jezus, jeżeli modliłeś się, Panie, zbaw moją duszę, jeżeli stoisz na fundamencie przelanej krwi Chrystusa i złożonej przez Chrystusa ofiary za grzech, to masz prawo czuć się bez potępienia. Masz prawo czuć się usprawiedliwiony. Masz prawo, nawet nie masz prawa, ale my jako chrześcijanie właśnie z tego korzystamy. To przyjmujemy, tym się cieszymy, tym żyjemy, że Bóg nas usprawiedliwia. To znaczy czyni nas w swoich oczach czystymi i doskonałymi, tak jak gdybyśmy w ogóle nigdy nie zgrzeszyli. Bo taka jest definicja usprawiedliwienia. I to jest jedna rzecz, którą potrzebujemy wiedzieć w naszym życiu. Że jeżeli ja ufam Chrystusowi, Jego złożonej ofierze, to nie muszę się potępiać za cokolwiek, tak jak apostoł Paweł. Cokolwiek źle się dzieje w moim życiu, cokolwiek, no, źle, można powiedzieć, źle mu wychodzi, tak? Że chce dobrze, ale źle mu wychodzi. Nie musimy się potępiać, ale możemy też to wszystko powierzać Bogu, ponieważ Bóg wie o tym naszym problemie. On zna ten nasz problem, to, czy tą naszą słabość. I teraz Bóg wie również to, że w nas jest ta siła, która nazywa się naszą grzeszną naturą. Naszym człowiekiem, jeżeli ja nie doświadczyłem odrodzenia przez Ducha Bożego, to jestem po prostu zwykłym, takim naturalnym, cielesnym człowiekiem bez Boga, który nie ma siły, żeby pokonać tą moc, która we mnie działa. Ale można powiedzieć, że Ewangelia tu się nie kończy. Można powiedzieć, że Ewangelia tutaj dopiero się zaczyna. Bo nasze życie tak naprawdę, jeżeli zaprosiliśmy Chrystusa do naszego życia, to Ewangelia tu się dla nas dopiero zaczyna. I nasze życie z Bogiem tu się dopiero zaczyna. I o tym czytamy dalej, w liście do Rzymian, w 2 wersecie. Bo zakon ducha, który daje życie. Nigdy, zawsze to słowo zakon ducha, tak, to było w sprzeczności. Bo z jednej strony zakon to jest, no to słowo zakon, to może myślę, że to chodzi o przepisy, o jakieś regulacje. Ale to słowo ma też znaczenie o takim życiu w duchu. Duchu, który daje życie. Tutaj apostoł Paweł zaczyna opisywać coś, co dzieje się w naszym życiu, co Bóg ma dla nas, co jest pełne życia i co też uwalnia nas od właśnie grzechu, od śmierci. To nas uwalnia. I bardzo lubię myśleć o tym, że Bóg dał nam Pismo Święte. Dlaczego my tak trzymamy się tego Pisma Świętego? Dlaczego my kochamy tą Biblię? Dlaczego mamy te szkoły biblijne? Ponieważ tu jest opisane coś, co się dzieje w naszym życiu, co dotyczy życia każdego z nas. I tu jest opisane to, co dzieje się w naszym życiu. Tu jest opisane to, co może się dziać w naszym życiu. I tu jest opisane jeszcze, co będzie się działo w naszym życiu. I to, co Bóg ma dla nas, to jest właśnie, tak dalej czytamy, to jest życie i pokój. Bóg chce, żebyśmy mieli życie. Bóg chce, my potrzebujemy być uwolnieni od tej naszego naturalnego człowieka, który często działa, reaguje. To może być, że on reaguje wbrew, w jakichś okolicznościach wbrew temu, jak ja bym chciał reagować. To może być, nie wiem, jakiś stres w pracy. To mogą być różne sytuacje, których doświadczaliśmy, doświadczamy i będziemy doświadczać. Bo Bóg w swoim planie delikatnie, powoli zmienia nasze otoczenie. Żebyśmy mogli zobaczyć Jego wierność i to, że On ma plan na nasze życie. I to, że nas nie opuszcza. I że w tej nowej sytuacji, której ja jeszcze nie znałem, w tej sytuacji, gdzie ja mam nowe potrzeby, z których wcześniej sobie nie zdawałem sprawy, mogę zobaczyć, że Bóg jest wierny. I że w tej nowej sytuacji ja mogę wołać: Panie, co się dzieje w moim życiu? Panie, co to za człowiek? Albo: Panie, co to za kobieta? każdej sytuacji. Życie z Bogiem jest tak cudowne, dlatego że do Boga możemy przychodzić z każdą sprawą. I On chce nas słuchać. On czeka na to, żeby odpowiadać na nasze modlitwy. Ja osobiście nie mogę wyjść z podziwu z tego, właśnie czytając Słowo i patrząc na Bożą wierność w moim życiu, jak Bóg bardzo nas kocha. Jak Bóg bardzo jest zainteresowany moim i Twoim życiem. Jak On ma rozwiązanie na każdy, nawet najgorszy scenariusz w moim czy w Twoim życiu. Chcę, tylko potrzebuję, żebyśmy z tą sprawą przyszli do Niego. Żebyśmy wołali do Niego. Żebyśmy wzdychali do Niego. Czy tak jak w drugim liście do Koryntian, kiedy jest ta sytuacja z tym cierniem, który został wbity w bok albo gdzieś w jakąś część apostoła Pawła, tam jest powiedziane o tym, no to jest 12 rozdział drugiego listu do Koryntian, strona 1252 Biblii Brytyjskiej. Apostoł Paweł pisze, właśnie znalazł się w nowej sytuacji. Tutaj w tej historii, wrócimy jeszcze do listu do Rzymian za chwilę, ale tu mamy też ciekawą historię. Autorem tego jest apostoł Paweł. Bo kiedy my chodzimy z Bogiem, Bóg objawia nam różne rzeczy, o których nam się nawet nie śniło. Tak jak tutaj apostoł Paweł w 4 wersecie mówi, że został uniesiony w zachwyceniu do raju i słyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie godzi się powtarzać. Kiedy idziemy za Bogiem, kiedy przychodzimy do Kościoła, kiedy modlimy się, powierzamy Mu nasze różne sprawy, Bóg objawia nam rzeczy, o których nie słyszeliśmy. Bo On chce, żebyśmy wiedzieli, że nasze życie to nie jest tylko ta skóra i te kości, ale jest coś więcej. Jest cały świat duchowy, jest całe Królestwo Boże. Można powiedzieć, blisko nas. I apostoł Paweł, no tu on mówi, że z powodu nadzwyczajności objawień, to co Ewangelia, którą Bóg mu objawił, to co mu objawił, po prostu apostoł Paweł był na początku zachwycony tym, był zdumiony, ale później zaczął, nie wiem, właśnie ta siła, która w nim była, zaczynała go rozpierać, mówić, wow, ty apostole Pawle, to teraz jesteś taki mądry, jesteś takich objawień, jak ty, to nikt nie miał. I apostoł Paweł później zrozumiał, że on zaczął się wynosić, zaczął być pyszny z tego powodu. I tutaj czytamy o tym, że no, ponieważ powierzył swoje życie Bogu, chciał, żeby Bóg, i w innych miejscach czytamy o tym, że apostoł Paweł chciał być używany przez Boga. Widział, że jak ludzie bardzo potrzebują Ewangelii, jak ludzie bardzo potrzebują życia z Bogiem. Widział, że po prostu bez tego ludzie umierają i cierpią. I wiedział, że to, co on może zrobić, to po prostu przygotować siebie i służyć Bogu, jak tylko, jak bardzo tylko jest to możliwe. Z tego też powodu pewnie tutaj czytamy, że apostoł Paweł zaczął doświadczać pewnych nieprzyjemnych rzeczy. Tutaj mówi o tym, że został wbity cierń w jego bok. A później mówi o tym, że czuje się, jakby stał ktoś przy nim i go po prostu policzkował. Był w sytuacji, możecie to sobie wyobrazić, że jesteście w sytuacji, gdzie obok was ktoś stoi po prostu i was wali w twarz. Tak? Uderza w twarz. I co robił apostoł Paweł? Dzisiaj tak nie wiem, na nowo odkryłem, że co robił apostoł Paweł właśnie w sytuacji, gdy czuł jakieś nieprzyjemności w swoim życiu, gdy czuł jakiś ucisk, jakieś cierpienie. Apostoł Paweł prosił Pana. Skąd on wiedział, że Pan, czy można tak powiedzieć, maczał w tym palce? Skąd apostoł Paweł wiedział, że Bóg może mu w tej sytuacji pomóc? Czy on myślał, że Pan Bóg to spowodował? Nie wiem, ale apostoł Paweł wierzył, że Bóg może go z tej sytuacji uwolnić. Apostoł Paweł wierzył, że Bóg może usunąć ten cień z jego boku. Wiedział, że Bóg może powstrzymać rękę tego, który go policzkuje. I apostoł Paweł też modlił się wytrwale. Nie powiedział tylko raz. Modlił się drugi raz i trzeci raz. Ciekawe jest to, że właśnie trzy razy się modlił. Dopiero za trzecim razem Pan Jezus tutaj mu odpowiedział. Odpowiedział na jego modlitwę. Odpowiedział na jego wołanie. Odpowiedział na jego potrzebę. I powiedział mu, dlaczego zdarzyło się to, co się zdarzyło. Odpowiedział mu, dlaczego ta sytuacja jest właśnie taka, a nie inna. I apostoł Paweł też otrzymał informację taką budującą, polegającą na tym, że Boża łaska wystarczy nam do życia. Że my nie musimy tak bardzo, gonić, tyle spraw, trzymać rękami, starać się ogarnąć. Oczywiście tak, ale może nie aż tyle. Wystarczy, gdy masz moją łaskę. Wystarczy ci to, apostole Pawle, powiedział mu Pan, że ja jestem z tobą, że ja czuwam nad tobą, że ja towarzyszę tobie, że ja cię chronię, że ja cię posyłam. I Bóg był wierny przez wiele lat jeszcze w życiu apostoła Pawła, aż dokończył właśnie swojego biegu, aż dokończył, kiedy Pan go zabrał. I ciekawe jest to, że apostoł Paweł zrozumiał, że to, co dzieje się w jego życiu, te wszystkie właśnie policzkowania, te wszystkie słabości, to dzieje się po to, aby on mógł być zdolny do poznawania Boga i do służenia Bogu. To nie było tak, że jak ostatnio gdzieś tam na jakimś forum czytaliśmy, że Bóg wylewa swój gniew na apostoła Pawła, bo on wpadł w pychę. Nie. Bóg się nie gniewa na apostoła Pawła. Bóg potrzebował po prostu zrobić coś, żeby on zajął właściwą pozycję w swoim sercu przed Bogiem. Żeby on mógł być w miejscu, gdzie on przyjmuje łaskę od Boga. I to jest wspaniała rzecz, że Bóg ma łaskę dla nas. I apostoł Paweł, dla apostoła Pawła to była lekcja. To była lekcja może nie tyle pokory, ale zrozumienia, dlaczego dzieją się w jego życiu różne sytuacje. I on powiedział, skoro tak, to ja teraz w tych sytuacjach będę się chlubił tymi trudnościami. On później mówi, że będzie chlubił się właśnie wtedy, kiedy jest obrażany, kiedy jest prześladowany za swoją wiarę, kiedy jest prześladowany za to, co głosi, za to, że głosił łaskę Bożą, za to, że głosił to, że Chrystus wypełnił zakon i ludzie nie muszą żyć pod zakonem, zostali uwolnieni od tej mocy. I chlubił się właśnie w Chrystusie po to, że kiedy On jest, kiedy On się umniejsza, to wtedy Bóg się powiększa w jego życiu. To jest taki proces, który Bóg ma. Bóg ma plan, słuchajcie, drodzy. Bóg ma plan na nasze życie. Nie wiem, czy wiecie. Bóg ma plan, ponieważ On chce być wielki w naszym życiu. On nie chce być taki, że Janusz jest tu wielki, a Pan Bóg gdzieś tam, nie wiem, 5 minut w niedzielę, czy godzinę w niedzielę. Nie. Bóg chce być wielki przez cały czas, a Janusz po prostu niech pozwoli Bogu działać. A Janusz, Tomek, niech pozwoli Bogu działać w tej sytuacji. I to jest Boży plan, o którym właśnie pisze apostoł Paweł. To jest wniosek, do którego doszedł Jan Chrzciciel, który też rozumiał, że Chrystus musi się wzrastać, a On umniejszać. Bo to jest nasze życie, kiedy poznajemy Boga, nabiera sensu. Dopiero wtedy nabiera sensu. Kiedy widzimy, że Bóg nie tylko, że jest Bogiem, który wszystko może w naszym życiu, który wszystko kontroluje, ale który też ma plan na całą wieczność. My sobie nie wyobrażamy, my nawet nie marzyliśmy o tym, co Bóg ma przygotowane dla nas jeszcze na całą wieczność. I to jest coś, co warto poznawać, co warto szukać, o czym warto słuchać. I apostoł Paweł właśnie w wersecie 10 czytamy, że tego drugiego listu do Koryntian, że on zaczął to rozumieć, że kiedy on jest słaby, kiedy on jest uciskany, ale żyje w wierze, podąża za Chrystusem, to wtedy Bóg staje się wielki w jego życiu i realizuje swój plan. I to jest wspaniała rzecz, że Bóg ma plan na nasze życie. I że Bóg też nie chce, żebyśmy sami nosili wszystkie trudności, problemy. On chce nas wspierać. On chce podejmować decyzje w naszym życiu. On może podejmować. Znaczy w ostateczności to my podejmujemy decyzje, ale Bóg nam może powiedzieć, którą decyzję podjąć, co zrobić, jak zainwestować, gdzie się udać. I też możemy do Niego wołać właśnie w każdej sytuacji. Dlatego to, co jest opisane w liście do Filipian, apostoł Paweł pisze taką, też można powiedzieć, niezrozumiałą rzecz. Mówi o tym, że dla Chrystusa on odkłada wszystkie rzeczy. On znalazł jakąś radość, jakąś moc do życia. To jest opisane w liście do Filipian w 3 rozdziale, w 10 wersecie, w 9, 10 i 11. I w 11 wersecie on mówi, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Pastor Maciek w zeszłą niedzielę mówił właśnie takie, wymieniał dowody o tym, że zmartwychwstanie jest rzeczą prawdziwą. Jest czymś, co stało się w historii, co można wręcz udowodnić. Jeden z takich chrześcijańskich apologetów, Josh McDowell, który był człowiekiem niewierzącym, można powiedzieć, że w pewny sposób on udowodnił, że zmartwychwstanie miało miejsce poprzez przedstawienie pewnych faktów. Ale to, o czym pisze apostoł Paweł w liście do Filipian, to jest jeszcze jeden dowód, że w jaki sposób my możemy doświadczyć albo upewnić się, że zmartwychwstanie się stało. To jest to, kiedy my zaczniemy korzystać z życia, które Bóg nam daje. I tak jak on pisze, odkłada wszystkie rzeczy po to, żeby znaleźć się w Chrystusie. Nie myśląc, nie mając własnej sprawiedliwości, nie myśląc o tym, jaki on jest dobry, nie myśląc o tym, że on skończył jakieś tam uczelnie, że skończył Harvard, że skończył jakieś inne uczelnie, czy nie pokładając ufności w tym, nie wiem, że jest Polakiem, że jest Żydem, że jest jakiejś narodowości, ale polegając właśnie na Chrystusie, na tym, co on zrobił dla nas, na tym, jak nas ukochał i na tym, jak oddał swoje życie, abyśmy mogli mieć Jego przypisaną sprawiedliwość, abyśmy mogli mieć Jego świętość. Jest to sprawiedliwość, która wywodzi się z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. I apostoł Paweł, który był człowiekiem wykształconym, człowiekiem, który miał pozycję w Izraelu, miał pochodzenie, mówi, te rzeczy, jeżeli w nich nie ma życia Bożego, jeżeli w nich nie ma zmartwychwstania, to, a tak było, to on to odkłada. Jeżeli to mu przeszkadza w podążaniu za Chrystusem, to on z tego rezygnuje, żeby dostąpić zmartwychwstania, żeby dostąpić właśnie, żeby doświadczyć tej mocy i siły Bożego życia, które w nas jest, które w nas może działać, które jest dostępne. I wracając do listu do Rzymian, apostoł Paweł pisze właśnie, co dalej dzieje się z tą siłą, z tym zakonem, z tym prawem umierania, prawem grzechu i śmierci. W liście do Rzymian 8:3, czego zakon nie mógł dokonać, czym był słaby z powodu ciała. Dlaczego zakon jest słaby z powodu ciała? Czy zakon nie może, czy przykazania nie mogą nam pomóc w naszym życiu? On mówi, że nie, że to nie pomaga. I mówi właśnie, że ta nasza grzeszna natura, to w 6 rozdziale opisuje, jeżeli ja żyję pod jakimś zakonem, oczywiście potrzebujemy różnych wskazówek, potrzebujemy wiedzieć, co robić, czego nie robić, czego unikać. Tak? Dla naszego zdrowia, bezpieczeństwa. Ale jeżeli to ma kontrolować moje życie, to mi nie pomoże. To sprawi tylko, że będę niewolnikiem tej litery. Ale jeśli pozwolę, jeżeli będę powierzał te sprawy Bogu, jeżeli będę pozwalał Bożemu Duchowi działać w moim sercu, w moim życiu, to jest rozwiązanie tego problemu. To jest Boże rozwiązanie tego problemu. Bóg sobie poradził z zakonem poprzez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. Bóg wylał swój grzech już właśnie na Chrystusa. Za moje, za nasze upadki, za nasze grzechy, aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. My żyjemy według ducha. Jeżeli Bóg mnie prowadzi, żeby coś robić, jeżeli wiem, że w czymś jest Boża obecność, jeżeli wiem, że w kościele na nabożeństwie jest Boża obecność, jeżeli wiem, że w rozmowach na temat Biblii, Słowa Bożego jest Bóg i On chce mówić do nas, jeżeli żyję w tym, to będzie mnie uwalniać, to będzie mnie zasilać, to będzie mnie wspierać. Bo zamysł ciała to śmierć, ale zamysł ducha, Bóg, a ten, który napisał Pismo Święte, słowo, swoje słowo, zamysłem Bożym, pragnieniem ducha jest życie i pokój. To jest Boże pragnienie dla nas. Jeżeli czasami rozmawiamy na ulicy z ludźmi, ludzie tak wątpią, kto to może powiedzieć, jaki jest Bóg, co On chce? Ludzie zupełnie nie wiedzą, jaki jest Bóg, jaka jest Jego wola, ale On chce, abyśmy właśnie żyli i mieli pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu, nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Dlatego my zachęcamy ludzi do tego, aby zaprosili Chrystusa do swojego życia. Aby zaprosili, żeby Bóg mógł zamieszkać w ich sercu, żeby oddali swoje serce Bogu, bo On daje nam wtedy swojego ducha. Daje nam, dzieli się z nami swoim życiem. Dzieli się z nami swoją mocą. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. Może doświadczamy różnych trudności, może czasami właśnie doświadczamy różnych słabości, ale jeżeli jestem usprawiedliwiony, jeżeli znam Ewangelię, to mam żywą nadzieję. Wiem, że Bóg jest ze mną. Wiem, że On jest po mojej stronie. I na zakończenie ostatni werset, 11, który mówi, że jeśli Duch tego, który Jezusa zbudził z martwych, mieszka w was. Mówi o tym, że o duchu, który wzbudził Jezusa z martwych. Mówi o zmartwychwstaniu. Że ta moc, która wzbudziła Chrystusa z martwych, mieszka w nas. To ona nie będzie bezczynna, ale będzie nas ożywiać. Będzie nas podnosić. Będzie nas wzbudzać z martwych. Ożywić was, nasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w nas. Wow. Chwała Bogu za to, że i werset 12. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. My nie musimy żyć według tego, co ktoś chce od nas. My nie musimy pozwalać innym ludziom kontrolować nasze życie. Ale możemy pozwolić, żeby Bóg kontrolował nasze życie. I tak jak tu jest powiedziane, jeśli bowiem według ciała żyjemy, umieramy. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiamy, żyć będziemy. Jeżeli będziemy powierzać Bogu nasze właśnie różne trudności, będziemy żyć. Będziemy żyć i to życie jest właśnie obfitym życiem w Chrystusie. I chwała Bogu za to, że On ma dla nas różne dary. On ma dla nas plan. I to, czego potrzebujemy, to, czego każdy człowiek potrzebuje, absolutne, co musi zrobić w swoim życiu, to narodzić się na nowo. To jest jedna rzecz, którą człowiek musi w swoim życiu. Więc nie musimy. Ale narodzić się na nowo. I człowiek narodza się na nowo. To ma życie. Ma Boga. Ma wszystko. I nawet jeśli czegoś może nie mieć, albo może o coś chcieć, to jednak w Bogu mamy wszystko, czego potrzebujemy. Amen?
Amen.
Amen. Amen. Pomódlmy się. Drogi Panie, dziękujemy Tobie za to, że jesteś z nami, za to, że kochasz nas, Panie, za to, że myślisz o nas. Dziękujemy Ci, że jesteś z nami tutaj, w tym kościele. Dziękujemy w swoim kościele, Panie. Dziękujemy za to, że zechciałeś zamieszkać, Panie, w naszych sercach, w naszych duszach, Panie, w naszym duchu, Panie. Panie, chcemy powierzyć Tobie ten dzisiejszy dzień. Prosimy Cię, aby te słowa, które mówiłeś dzisiaj do nas, aby tak głęboko zapadły nam, do naszych serc. Żebyśmy nigdy nie zapominali, Panie, o tym, że Ty jesteś. O tym, że Ty wszystko możesz. O tym, że Ty jesteś wszechmocnym Bogiem. Panie, pomóż nam też rozumieć właśnie trudne sytuacje, nasze słabości. I zawsze, Panie, pomóż nam pamiętać, że u Ciebie jest źródło życia. Że Ty jesteś Panem życia i śmierci. Panie, chcemy Cię wywyższać, uwielbiać na tym miejscu. Modlimy się o to w Twoim imieniu. Amen. Amen.